ile ja mogłem mieć wtedy lat. W każdym razie nic mi ta Jochimbina nie powiedziała. I nawet słowa chyba bym nie potrafił powtórzyć. Nie mówiąc, że nie zaczepiło się jej w mojej pamięci. Zły tylko byłem na matkę, że pozwoliła sobie coś szeptać do ucha i to obcemu człowiekowi. Niejakie podejrzenie zrodziło się dopiero we mnie, gdy ojciec wrócił z pracy i matka pokazała mu, co kupiła. Gdzie? Rzucił niechętnie, bo głodny musiał być. Na szczęście zdążyła ugotować obiad. A chodził taki jeden. Miał pełną walizkę różności. Mogłaby całą pensję wydać, gdyby nie była oszczędna. I z czego byśmy żyli? Nie kupiłam wiele. To, to i to. I każdą z kupionych rzeczy podstawiała mu niemal pod oczy, tłumacząc, że to się już skończyło, na dwa razy najwyżej jej zostało, to, że odpowiedniejsze dla jej cery, to, że zauważyła już zmarszczki u siebie. Nie martw się, zaoszczędzę. A wymowny, mówię ci, jeszcze m takiego nie widziała. Na co on mnie nie namawiał? Niejedno by się zresztą przydało, bo powinno być na wszelki wypadek w domu. Nawet próbował mnie namówić i pochyliła się ojcu do ucha, coś mu szepcząc. Ojciec zczerwieniał, matka się zarumieniła. Oboje spojrzeli na mnie, jakby próbując odgadnąć, czy się nie domyślam, co matka ojcu szeptała do ucha. Ta czerwoność ich mogłaby nawet wzbudzić podejrzenie, że czują się winni wobec mnie. Ojcu, mimo że przyszedł głodny, odszedł apetyt. Zjadł tylko zupę, drugie powiedział, zje na kolację. Wiem, że to niestosowne podejrzewać rodziców o cokolwiek. Nie było ich już na świecie, a czasem przyszło mi na myśl, czy matka zdradziła kiedyś ojca. To, że podobali jej się przystojni, w dodatku eleganccy, wymowni mężczyźni, o niczym jeszcze nie świadczyło. Zresztą nie ukrywała tego przed ojcem. Ale czy o każdym takim mu mówiła? Chodziłem już do szkoły powszechnej, do czwartej, może do piątej klasy. I gdy wróciłem kiedyś po lekcjach do domu, nie zastałem matki, co się nigdy dotąd nie zdarzyło. Przybiegła wkrótce, zziajana szybkim chodem, rozczochrana, zawsze wiązała włosy wstążką z tyłu, spinając je w kok. Potem ojciec kupił jej w prezencie srebrną klamrę, żeby zamiast tej wstążki. A tymczasem dopiero w domu wyjęła z torebki tę klamrę i spięła włosy. Daruj mi moje dziecko, ale tak się zagadałam z tą... Nie znasz jej, wymieniła jakieś nazwisko. Przyjechała do siostry, jutro wyjeżdża, a nie widziałyśmy się kilka lat. Pewnie głodny jesteś, już szykuję. Szczęście, że gotowałam obiad z rana. Przygrzać tylko i raz dwa będzie. I pogłaskała mnie po głowie, pocałowała, przytuliła. Mój synuś kochany, nie masz za złe mamusi, prawda? A jak tam w szkole? Podobnie czuła była dla ojca, kiedy wrócił z pracy. Ojciec się nawet trochę zdziwił. A cóż ty taka radosna jesteś? Żadnego jednak podejrzenia to w nim nie wzbudziło, gdyż i jemu poprawiał się nastrój, kiedy matka była radosna. Choćby w pracy spotkała go przykrość, potrafił to łatwiej znieść, pocieszając się, że jakoś to będzie, nie ma się czym przejmować, nie takie przykrości już znosił. To matka bardziej się martwiła. I co będzie? A nic nie będzie, dawaj obiad. A może ci dołożyć drugiego kotleta? A dołóż, dołóż, bo głodny jestem jak wilk. Swoją radością wręcz pobudzała w ojcu apetyt. Także przykrość, której w pracy doznał, znikała, jakby ręką odjął. Czyżby tak łatwo umiał się przystosować do tego, co życie niesie, a nawet każdy dzień? Kiedyś w rozmowie, już nie pamiętam z kim, chyba nie z byle kim, bo poczęstował go kieliszkiem nalewki z suszonych śliwek. Ni stąd, ni zowąd powiedział, co by mówić, to człowiek widocznie jest z plasteliny, bo inaczej by tego wszystkiego nie zniósł. Gdy po latach zastanawiałem się nad jego słowami, bo często przypominałem sobie, co kiedyś tam powiedział, zadawałem sobie pytanie, kim był, prócz tego, że był moim ojcem. I zawsze skłonny byłem przyznać mu rację. Przystosowanie jest bowiem warunkiem istnienia. Jeśli człowieka nie stać na to, płaci najczęściej cenę, która jest ponad jego miarę. Muszę powiedzieć, że ojciec jest dla mnie bardziej tajemniczą postacią niż matka, trudniejszą do rozpoznania od niej. Bo nie sądzę, aby niczego nie podejrzewał w tych nagłych przypływach czułości matki, chociaż i jego wprawiały w dobry nastrój. Tylko jakie mamy prawo osądzać naszych ojców, matki? Ich tajemnice wraz z nimi umarły i nigdy nam ich nie ujawnią. Może na szczęście dla nas. Wróciłem kiedyś wcześniej ze szkoły. Nie poszedłem na gimnastykę, której nie lubiłem, a która była ostatnią lekcją. I doszła mnie z pokoju przez drzwi do kuchni rozmowa. Poznałem matki głos, ale drugi, męski, wydał mi się obcy. W pierwszej chwili pomyślałem, że ojciec wrócił wcześniej z pracy. Nie, to nie był głos ojca. Ojciec miał głos mocny, a ten był jakby przyciszony. Nie wchodziłem więc. Czekałem, aż matka się domyśli, że wróciłem. Ale zamiast się domyśleć, raz i drugi zaśmiała się, a ten obcy głos jej zawtórował. Zrzuciłem nawet ze stołu na podłogę blaszany garnuszek, żeby się domyśliła, że jestem. Ale jeśli usłyszała, choć trudno było nie usłyszeć z przyległego pokoju mimo zamkniętych drzwi, mogła pomyśleć, że kot coś przewrócił, goniąc za myszą. Mieliśmy kota, lecz nie był skłonny do łapania myszy. Wolał, żeby mu coś w miseczce dać do jedzenia. Kiedyś mysz wpadła przez niedomknięte drzwi, a grzał się na parapecie w oknie, to nawet się nie ruszył. Ojciec zrzucił go na podłogę. — Goń, no goń, leniu, widzisz ją, tam jest! Złapał go, cisnął w stronę struchlałej w kącie myszy, ale tylko zamiałczał i wyszedł z domu. Musieliśmy ją sami gonić. Matka zamknęła drzwi, żeby na mnie uciekła. Ojciec złapał miotłę. Udało mu się gdzieś przy ścianie mysz przycisnąć tą miotłą. Matka zaczęła szukać pogrzebacza, bo gdzieś się zapodział. A ja pobiegłem do pokoju, złapałem gipsową figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem. Matka wyrwała mi ją. Coś zwariował i z szuflady od stołu próbowała wyciągnąć tłuczek do mięsa, ale szuflada się zacięła, nie chciała dalej puścić. Bijcie, bo mi ucieknie, przynaglał ojciec. Ledwo ją trzymam. Chwyciła więc matka polano spod kuchni. Pochyliliśmy się nad miotłą, gotowi do mordu. Ojciec szybkim ruchem podniósł miotłę. Lecz myszy nie było. Doszedł do mnie z pokoju odgłos odsuwanych krzeseł, po czym kroki zbliżające się do drzwi. Wpatrując się z napięciem w klamkę, kiedy się poruszy, usłyszałem głos mężczyzny. Żona z dzieckiem wyjeżdża do kuzynki nad morze. Sam będę. No co, matka? Ale ja nie będę sama. I muszę być przykładną żoną, matką. Syn niedługo wróci ze szkoły, mąż z pracy. Na co on? Idą wakacje. Syna można by gdzieś wysłać na kolonię, a mężowi mógłbym zlecić dobrze płatne nadgodziny. W tym momencie klamka zazgrzytała i matka stanęła w drzwiach jak wryta. To tyś nie w szkole? Głowa mnie rozbolała i pan mnie zwolnił z gimnastyki. Z wyraźną ulgą przyjęła wiadomość o bolącej mnie głowie i od razu się rozczuliła. Bardzo cię boli? Zaraz ci zrobię kompres z kapusty. Muszę tylko przynieść kapustę. Przepraszam pana. Mężczyzna był kierownikiem biura, w którym pracował ojciec. Znałem go. Jakby wcale nie zaskoczony moim widokiem, rzucił mi cześć, jak tam, odwiedź mnie kiedyś, jak będziesz u ojca. Poczęstuję cię sokiem z pomarańczy. Do widzenia. I wyszedł. Dziwne są zbiegi okoliczności, nieraz nie do wytłumaczenia. Można by sądzić, że człowiek sam je sobie układa, chociaż nie wie w jakim celu. Zapomniał ojciec wziąć z rana jakichś ważnych papierów, które wczoraj przyniósł do domu, żeby nad nimi popracować, i musiał w godzinach pracy przyjść po nie. Tak był szukaniem ich pochłonięty, że nie zdziwił się, że jestem już w domu, że matka ładniej ubrana niż na co dzień, świeżutka bluzka, ładna spódnica, pantofle na wysokim obcasie, bez zapaski, którą od rana już zawiązywała, bo najpierw śniadanie, potem brała się do obiadu, jakby nie pamiętał, gdzie te papiery położył. W końcu zwrócił się do matki. Nie wiesz, gdzie je położyłem? Matka poszła do pokoju, chociaż szuka i w pokoju. Masz, jak ty patrzyłeś, na oczach leżały. I może z wdzięczności, chcąc jej się odpłacić, jakby przypomniał sobie, że spotkał po drodze swojego kierownika. Nawet go zapraszałem do nas, że wrócimy razem. I po co? Matka gwałtownie się sprzeciwiła. Jeszcze mi twojego kierownika tu potrzeba. Obiad muszę szykować. Zacisnąłem zęby, żeby nie powiedzieć, był tu. Po wyjściu ojca przypomniała sobie, że boli mnie głowa. Poszła, przyniosła kapustę, odcięła kilka liści, wyjęła z bieliźniarki świeżą ścierkę do wycierania naczyń, utłukła każdy liść trzonkiem od noża i kiedy zaczęła mi okładać głowę, powiedziałem, nie boli mnie już, mama. Jakby w nią nagle diabeł wstąpił. A dajże i ty mi spokój. Już nie wiem, jak z wami postępować. Pobiegła do pokoju, rzuciła się na łóżko i nie wstała aż do zmierzchu. Nie było tego dnia obiadu. Ojciec, wróciwszy z pracy, przyjął to ze zrozumieniem. Tak co dzień gotować i gotować. Może się odechcieć. Nie tylko obiady, śniadania, kolacje. To i siebie samego może się odechcieć. Nie pamiętam, cośmy wtedy jedli. Chyba poszedł do sklepu, kupił chleba i mleka. A może poszliśmy do restauracji? Chociaż nie wydaje mi się, abyśmy mogli pójść bez matki. Nie znosił pisania listów. Mówił, że w biurze dosyć się napisze. Wystarczy mu pisania. W przeciwieństwie do matki, która by co dzień do kogoś pisała i pisała za niego i za siebie. Na Boże Narodzenie czy Wielkanoc kupowała 100 kartek. Nieraz ciasto jej się przypaliło, a ona pisała. I do kogo tak piszesz? Pytał, gdy widział ją siedzącą przy stole nad tymi kartkami. Nie wystarczyłoby, żebyś pomyślała o nich? Po śmierci matki, gdy go kiedyś odwiedziłem, zaczął mi się żalić, że najgorzej mu idzie z tymi listami, kartkami. Nie możesz sobie poradzić. Żyła matka, to ona pisała. A teraz spadło to na niego, bo ktoś musi pisać. No, umiała pisać. Ja tak nie potrafię. Ona jak ci napisała list na 3-4 strony, aż się nieraz jej pytałem, skąd ty to wszystko bierzesz. Nic się takiego u nas nie zdarzyło, żeby było o czym pisać, choćby kartkę. Niewiele jest miejsca w takiej kartce. Ona i z boku, i nad adresem jeszcze coś dopisała. Ja najchętniej bym napisał u mnie nic nowego, a co u ciebie. I wystarczyłoby. Na szczęście teraz możesz kupić kartkę już z życzeniami. To aby się podpiszesz. Szkoda, że listów takich nie drukują. Byłaby ulga. To też nie mogłem zrozumieć, gdy po jego śmierci nie znalazłem w domu żadnych kopert, papieru, ani żadnych listów, kartek, świadczących, żeby ktoś do niego pisał. Może palił. Niewykluczone. Bo nie znalazłem żadnych śladów, żeby i on do kogoś pisał w odpowiedzi. Nie miałby nie tylko na czym, lecz i czym. Był kałamarz. Nie było w nim jednak atramentu. Zajrzałem, wyschnięty do dna. Wsadziłem nawet palec. Ledwo mi się koniec zabrudził jakimiś zwietrzałymi drobinami, jakby ostatni raz maczała w nie obsadkę jeszcze matka. Nie było zresztą i tej obsadki. Nie było choćby ołówka czy wiecznego pióra, które mu kiedyś podarowałem. Nie było długopisu. Niczego nie było, co potrzebne do pisania. A wynajęta przeze mnie kobieta, która od pewnego czasu opiekowała się nim, zapewniała mnie, że musiałaby widzieć, gdyby pisał, bo więcej u niego przebywała niż u siebie w domu. Chciałam kiedyś zapisać, co im kupić, to musiałem przynieść swojego pisaka, bo mi powiedzieli, że chcą pisać, bym kupiła im przecie kopertę, papier, jakieś coś do pisania, znaczki. Na Boże Narodzenie, Wielkanoc by mi kartki kupiła i na pocztę bym zaniosła. Swoje do córki za granicę każdy raz zanosiłam. Chodziłam płacić im rachunki, to by mi list, kartkę. Nie byli niedołężni. Zrobili wszystko koło siebie. umyli się, ogolili, zmienili bieliznę. Nie musiałem im przypominać. Pamiętali dzień, godzinę, kiedy mają do doktora. Pamiętali, żeby proszki wziąć. Chodzili sami do apteki z receptami.